Dzień dobry, Wojciech Basługo, moim Państwa gościem jest redaktor Zbigniew Nosowski, naczelny kwartalnika Więź i autor serii artykułów o księdzu Andrzeju Dymerze. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Pana.
Panie redaktorze, wykonał Pan żmudną dziennikarską robotę. Czuje Pan teraz odrobinę satysfakcji, że zauważono, że nie ma sensu dłużej ukrywać pod kołdrą księdza Andrzeja i należy odpowiednio zareagować?
To dopiero sprawiedliwości zaczyna dziać się zadość. To jest ewidentnie dopiero początek długiego procesu, ponad 25 lat trwało dochodzenie do chociażby takiej decyzji, że trzeba go odsunąć od eksponowanych funkcji kościelnych. No myślę, że ta sprawa na tym na pewno się nie zakończy.
Jak się mówi, młyny kościelne mielą bardzo powoli, w tym przypadku no chyba za bardzo, bo ponad 25 lat.
Nie no, to jest absolutnie sposób prowadzenia tego procesu woła o pomstę do nieba. Zarówno pierwotne branie się przede wszystkim brak zaufania do zeznań pokrzywdzonych i świadków, czyli odłożenie sprawy najpierw na 12 lat w samej archidiecezji szczecińskiej, a później, kiedy już wreszcie pod wpływem różnych nacisków ruszył proces kościelny w diecezji szczecińskiej, zapadł wyrok pierwszej instancji. Sprawa została skierowana przez Kongregację Nauki Wiary do rozpatrzenia w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym, którą wtedy kierował arcybiskup Sławomir Leszek Głódź. No, a on przez ponad 9 lat nie wydał dekretu, który był niezbędny do tego, żeby Gdański Trybunał zaczął sprawę w drugiej instancji rozpatrywać. Czyli kolejne w sumie ponad 20 lat nic nie robienia w obu sprawach. A od momentu zgłoszenia przez pierwsze osoby krzywdy niepełnoletnich chłopców do biskupa szczecińskiego minęło już ponad 25 lat.
Pan docierał do dokumentów. Co z nich wynika, że kiedy zaczęły się pierwsze naruszenia prawa przez księdza Andrzeja?
No to wszystko działo się na początku lat 90. tuż po utworzeniu ogniska świętego brata Alberta, ale może pana zainteresuje, bo jest w tym też wątek związany ze Świnoujściem. Otóż jedną z pierwszych osób skrzywdzonych przez księdza Dymera w ognisku był pochodzący ze Świnoujścia Sebastian Krasucki, wówczas uczeń technikum, który też został skierowany do ogniska po tym, jak został akurat wyrzucony, bo narozrabiał z internatu. Sebastian Krasucki to dzisiejszy franciszkanin, ojciec Tarsycjusz. Fakt, że dowiedziałem się w ubiegłym roku o tym, iż wśród osób molestowanych przed laty przez księdza Dymera jest właśnie ktoś z taką historią życiową. Młody chłopak, który później został zakonnikiem, a jeszcze później w 2019 roku został przez swojego prawcę oskarżony o zniesławienie, bo tak jest w tym przypadku. Ten fakt sprawił, że ja postanowiłem głęboko w sumieniu, że tutaj nie popuszczę i muszę tę sprawę doprowadzić do końca. Bo ja interesowałem się tą całą sprawą od lat. Przyglądałem się jej bacznie, ale raczej tak z boku, jedynie komentując. A tu doszedł taki bodziec, że niezależnie od tego, że ja straciłem nadzieję, iż w tej sprawie można cokolwiek osiągnąć, bo nawet wielkie media, takie jak Gazeta Wyborcza i TVN24 przed kilkunastoma czy kilku laty, nic nie wskorały, to nawet mimo, że już brak nadziei, to po prostu trzeba kopać dalej, bo trzeba, bo temu człowiekowi się to należy.
No właśnie i pan jest jednym z tych dziennikarzy, którzy wykonują gargantuiczny wysiłek. Ja zapytam, bo to mnie bardzo ciekawi, wśród dziennikarzy zazwyczaj, dziennikarzy, którzy dokopują się do takich naruszeń prawa, są straszeni sądem. Pan był straszony sądem?
Nie, nie.
A ktokolwiek panu groził?
Nie, raczej pan nawet jego adwokaci nie odpowiadali na moje pytania, także nie wiem, być może sytuacja się jakoś zmieniła.
W tym przypadku akurat tego księdza, to sami duchowni przecież chcieli wyrzucić czarnomowcę. Tutaj chyba dużą rolę odegrała siostra Miriam, o której pan pisze, ale wówczas biskup groził palcem takim duchownym.
No tak, tak, to przez długi czas. Znaczy tych takich osób było więcej. To i dominikanie w 96 roku do ówczesnego arcybiskupa Przykockiego poszli dominikanie jezuita, pracujący wówczas w Szczecinie, ojciec Józef Puciłowski, ojciec Zdzisław Wojciechowski, arcybiskup sporządził po spotkaniu z nimi groźnie brzmiącą notatkę, sprawę trzeba natychmiast wyjaśnić, ale nic z tego nie wynikło, bo uwierzył swojemu biskupowi pomocniczemu Stanisławowi Stefankowi, który był największym obrońcą księdza Demera. No i sprawa rozeszła się po kościach. Byli też inni. Później olbrzymią rolę odegrał również ojciec Marcin Mogielski, który sam z Ogniskiem współpracował. Pochodzi ze Szczecina. W początkach Ogniska pomagał też w jego tworzeniu. Później wstąpił do seminarium szczecińskiego i przeszedł do dominikanów, a jego brat cały czas wówczas z Ogniskiem był związany. Właśnie dominikanin, ojciec Marcin Mogielski, zebrał świadectwa osób pokrzywdzonych i one właściwie wciąż są takim podstawowym materiałem dla wszystkich, którzy tę sprawę badają.
Panie redaktorze, ciągle ukrywa się takich księży, zamiast zabraniać im sprawowania posługi. Niektórzy księża mówią, że istnieją jakieś sieci wzajemnych sympatii między biskupami a samymi księżmi. Pan podczas swojej pracy natknął się na takie wątki?
W tym przypadku na pewno była taka sieć bliskiej współpracy między wspomnianym już tu biskupem Stefankiem a księdzem Demerem. Wszystkim pozostałym biskupom szczecińskim myślę, że on był potrzebny właśnie jako po prostu sprawny przedsiębiorca, który może się zatroszczyć o takie sprawy materialne i w związku z tym uspokajali swoje sumienie, że ponieważ nie powierzają mu zadań duszpasterskich, no to teoretycznie nie ma możliwości, aby jakiekolwiek następne tego typu czyny mogły się pojawić, no ale tym samym lekceważyli jedną rzecz podstawową, jakby zgorszenie, które się rodzi z faktu, że człowiek, wobec którego były tak poważne i wiarygodne zarzuty i który w pierwszej instancji procesu kanonicznego, kościelnego został uznany za winnego molestowania swoich własnych wychowanków, w imieniu archidiecezji poważne, odpowiedzialne, eksponowane funkcje. To było nie do przyjęcia. Dlatego z tak wielkim uznaniem patrzę teraz na to, co się dokonało w zeszłym tygodniu, że jeden z mężczyzn pokrzywdzonych przed laty przez księdza Demera postanowił spotkać się bezpośrednio osobiście z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą. No i pod wpływem jego opowieści podczas tego spotkania arcybiskup podjął decyzję, że następnego dnia odwoła księdza Demera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II. Obiecał to temu człowiekowi i rzeczywiście słowa dotrzymał, więc w tym sensie dobrze, że słowa dotrzymał. Szkoda, że wcześniej przez 12 lat hołubił i wspierał takiego człowieka.
Pan wie, jak wygląda to spotkanie. Proszę opowiedzieć, jak wyglądało to spotkanie tej ofiary księdza Andrzeja z arcybiskupem, bo ono było trochę inne niż zazwyczaj mówi się o tych spotkaniach ofiar z biskupami. Ono wyglądało tak bardzo prywatnie.
Że to jest mężczyzna, który bardzo troszczy się o zachowanie swojej anonimowości i dlatego też to spotkanie odbyło się w takich dość prywatnych okolicznościach, więc jakby ja akurat tym bardziej nie mam ochoty o tych szczegółach opowiadać, bo właśnie one miały być prywatne i niech pozostaną prywatne, niech publiczne będą owoce tego spotkania.
Rozumiem. Czy dzisiaj wciąż ukrywa się takich księży, czy już raczej nie? Kościół nauczony doświadczeniem prosi, żeby sami odeszli.
Oczywiście w przepisach kościelnych sprawy stawiane są bardzo jasno i należy jak najszybciej podejmować decyzję o zawieszeniu. W praktyce wciąż niestety bywa inaczej. Ja jeszcze nawet niedawno, jeszcze 3 lata temu byłem przekonany, że w bieżącej praktyce już takie przypadki się nie zdarzają, żeby tolerowano duchownego, wobec którego postawiono poważne podejrzenia, poważne zarzuty i są one wiarygodne. Okazało się, że jednak wciąż stawiają się niektórzy biskupi, którzy lekce sobie ważą zasady przez samych siebie zresztą uchwalone. Wciąż są przekonani, że to różnie bywa, ale to, że trzeba ratować kapłaństwo, jak to się mówi, takiego księdza albo dla dobra kościoła, sprawy raczej ukrywać, nie poruszać tego zbyt głośno. Jakby wciąż jakby kierują się jakimś myśleniem odwrotnym od tego, które jest po prostu oficjalnym myśleniem kościoła, że w takich sprawach na pierwszym miejscu trzeba postawić osoby pokrzywdzone i ich dobre, i że to jest właśnie prawdziwe dobro kościoła, a nie dobro kościelnych funkcjonariuszy czy kościelnej instytucji.
Musimy już powoli kończyć. W opisanej przez Pana sytuacji Pan mówił o procesie pierwszej instancji. Ksiądz Andrzej Dymer odwołał się i praktycznie do teraz nie spotkała go żadna kara. Odwołał się i druga instancja cały czas jest powiedzmy zablokowana. Ciężko mi to nazwać. Chociaż jeden z biskupów wcześniej uważał, że spotkała księdza kara, bo odsunięcie księdza od pracy z młodzieżą to już wystarczająca kara. Tak? Pan się spodziewa, że jednak ta druga instancja teraz podejmie jakieś kroki?
Tak, ja myślę, że spodziewałbym się, że wręcz już wkrótce, w najbliższych tygodniach powinien zapaść wyrok drugiej instancji w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym. Nie wiem, czy on będzie od razu ogłoszony, bo prawdopodobnie musi być jeszcze zatwierdzony w Stolicy Apostolskiej w Watykanie. Natomiast mam nadzieję, że wszystkie osoby, które teraz w tej sprawie będą pracować w strukturach kościelnych, będą mieć świadomość, jak ważne jest klarowne, transparentne, przejrzyste, odpowiedzialne podjęcie decyzji i odpowiednie jej zakomunikowanie. Ten stan obecny bierze się z tego, że może go błyskawicznie streszczę, w 2008 roku wyrok pierwszej instancji zapadł. Oskarżony odwołał się do Watykanu. Kongregacja Nauki i Wiary skierowała sprawę do archidiecezji gdańskiej do rozpatrzenia. W drugiej instancji przez 9 ponad lat arcybiskup Łódź nie wydał dekretu, który rozpocząłby proces drugiej instancji. Proces ten został formalnie rozpoczęty 31 grudnia 2017 roku, czyli już ponad 3 lata temu i do tej pory wciąż się nie zakończył. Wiadomo mi, że zostało zakończone już postępowanie dowodowe, a to oznacza, że obecnie przygotowywany jest wyrok ostateczny, który mam nadzieję, że wreszcie definitywnie tutaj rozwieje wątpliwości.
Pewnie część naszych słuchaczy zastanawia się, dlaczego sprawa nigdy nie stanęła w sądzie powszechnym. Ja tylko wytłumaczę, że choć ofiary księdza zgłosiły się do prokuratury, duchowny nie stanął nigdy przed sądem cywilnym, bo przestępstwa zdążyły się przedawnić.
Tak. Przez jeden z przypadków, w przypadku najmłodszego z pokrzywdzonych, też przez kilka lat krążył jeszcze pomiędzy sądami różnych instancji. W końcu sąd apelacyjny uchylił w ogóle wyrok sądu niższej instancji i przesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia, ponieważ uznał, że uniewinniając oskarżonego, sąd popełnił rażące błędy i zaniedbania. No ale niestety proces w sądzie pierwszej instancji nie zdążył się nawet na dobre rozpocząć, bo upłynął okres przedawnienia zgodny z polskim prawem.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan redaktor Zbigniew Nosowski z kwartalnika Więzi i autor serii artykułów o księdzu Andrzeju Dymarze. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.